Storybox przedstawia Marcin Sergiusz Przybyłek Orzeł Biały. Czyta Wojtek Masiak. Dedykuję bohaterom tej opowieści. Bez was nie byłaby tak kolorowa. Dziękuję Łukaszowi Ortezie Matuszkowi za namalowanie stalowego orła. Stworzyłeś historię, przyjacielu. Wszelkie podobieństwo do żyjących i nieżyjących osób jest przypadkowe i niezamierzone, więc proszę niczego nie insynuować i nie imputować. I niech Perun nas wszystkich piorunem trzaśnie, jeśli jest inaczej. Autor. Sztandar pierwszy. Zdania historyków są podzielone. Jedni twierdzą, że 23 czerwca 2057 roku o godzinie 10.30 przed południem major Sergiusz Orłowski, dowódca batalionu Orzeł Biały 5. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej Armii Zachód, twierdzy Polska, na widok hord zielonoskórych zgromadzonych po przeciwnej stronie rozległych szmaragdowych łąk, stojąc pod łopoczącym sztandarem stalowego orła, powiedział:
dużo, kurwa.
Inni utrzymują, że Sergiusz syknął po prostu na stanowiska. Jeszcze inni dowodzą, że legendarny przywódca orłów nic nie powiedział, zamiast niego zaś odezwał się jego adiutant, sierżant Mardok Dziki Jary.
Sfilcowały mi się włosy między pośladkami, to z braku higieny.
Zachariasz Smętny, historyk raczej alternatywny, uważa, że w tym momencie nie odezwał się ani Sergiusz, ani Mardok, natomiast głos zabrała Monika z Dzira Frenkiel. Obnażyła lewą pierś, nad którą pysznił się fragment wytatuowanego czarnym gotykiem słowa Independence i wysapała.
Chłopaki, jak któryś chce mnie w dupę pocałować, to za późno, ale w cycek jeszcze zdąży.
Są też tacy, którzy uważają, że wszystkie te kwestie padły jednocześnie, oczywiście przy akompaniamencie łopotu gargantuicznej flagi stalowego orła, dumnego godła twierdzy Polska, dzierżonej przez zbrojowca Dariusza Samula, a zaraz powyżej wymienionych frazach rozległa się komenda majora Orłowskiego: cisza, bez nerwów, czekamy. Po czym nastąpiła długa, męcząca pauza, a było to oczywiście na polach wsi Cybinka. Są też inni badacze historii, którzy uważają, że rozpoczynanie relacji z tych pamiętnych wydarzeń bez nakreślenia odpowiedniego tła mija się z celem, bo czytelnik nie będzie wiedział ani czym są zielonoskórzy, ani dlaczego Armia Zachód toczyła jakiś bój, ani czym do diabła jest zbrojowiec. Rys historyczny. W roku 2039 z laboratoriów firmy Starglax wykradziona została przez Henriette Globe próbka preparatu N-Gen, który, jak twierdziła, był działającym, sprawdzonym już przez kilkudziesięciu wpływowych obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki lekiem hamującym zespół genów starzenia się. Dzielną, chorą na astmę, drobną, acz okrągłą Henriette usiłowano zwolnić za naruszenie tajemnicy handlowej, grożono jej więzieniem i torturami, lecz związki zawodowe ją wybroniły, opinia publiczna wsparła, a sąd, nie mając wyjścia, uniewinnił, twierdząc, że działania laborantki miały na uwadze dobro ludzkości. Kierownictwo firmy zostało potępione, podobnie jak pierwsi użytkownicy leku, których personaliów jednak nie ujawniono, a co do N-genu rozpoczęły się potężne debaty. Jak lek wprowadzić do użytku, nie rozbijając nim tkanki gospodarczo-społecznej planety? Pierwszym krajem, który wprowadził N-gen do sprzedaży, był nowoczesny Urugwaj. Ustalono arbitralnie wielkość populacji, obwieszczono, że po jej osiągnięciu dzieci będą mogły przychodzić na świat pod warunkiem zgonu kogoś z rodziny. Był to zapis kontrowersyjny, ale że nikt nie wpadł na nic lepszego, zatwierdzono go. Zniesiono emerytury na rzecz wydłużonych okresów urlopowych i po kilku karczemnych awanturach w parlamencie ustawę klepnięto, a lek wprowadzono do użytku. Urugwaj stał się najbardziej obleganym krajem na świecie. Nie trwało to jednak długo, bo dwa miesiące później podobną ustawę uchwalił parlament holenderski, potem słoweński, szwajcarski, brazylijski i tak tsunami nieśmiertelności ogarnęło cały glob. Cały? No, nie cały. Było wciąż kilka wysp, gdzie rządy nie mogły się dogadać z narodem, zbyt wiele bowiem miały do stracenia. Tak się działo w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Syrii i Korei Północnej. Niejasna sytuacja była w RPA oraz Chinach. A już zupełny burdel panował w Polsce, bo w niej lewica kłóciła się z prawicą, lewacy z narodowcami, lesbijki z moherami, a geje ze skinami. Fala szła za falą, pyskówka za pyskówką i nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek z kimkolwiek się dogada. Po tym, jak z impasu niemałym wysiłkiem i po kilku skandalach wybrnęły kraje arabskie, potem południowa Afryka i wreszcie Chiny, ojczyzna nasza została ostatnim skrawkiem ziemi, w którym ustawa wciąż była dyskutowana. Kościół się burzył, politycy obrażali, patrioci kleli, a naród cierpiał, zazdroszcząc innym nacjom zanurzenia się w wonnej erze nieśmiertelności. Emigracja się nasiliła, protestom i demonstracjom nie było końca, kraj ogarnęły anarchia i przemoc. Rozbijano szyby, wyrywano bruk, podpalano samochody, na ulicach padły strzały i polała się krew. A ustawa stała. Profesor Edmund Kopacz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ostrzegał, że N-gen powinien zostać lepiej przebadany. Biskup Alfons Piorunek grzmiał, że wydłużanie życia jest niezgodne z naturą, mimo że Watykan nie ogłosił oficjalnego stanowiska. Środowiska prawicowe z Hansem Kurwinem Makiem na czele utożsamiały erę nieśmiertelności z Armagedonem i tylko słaba lewica usiłowała przekonać naród, że to nie antychryst i nie koniec świata, ale świetlana przyszłość czeka nasz kraj i okolice także. Trudno w to uwierzyć, ale po roku od momentu, w którym ustawę o nieśmiertelności przyjęło ostatnie oporne państwo, czyli Chiny, w Polsce wciąż gotowało się i grzmiało. Kraj nad Wisłą został obśmiany przez wszystkie demokracje tudzież dyktatury. Nawet Somalijczycy i ocaleńcy z krwawego Konga opowiadali dowcipy o nieumiejących się pogodzić Polakach. Słowem, wstyd i hańba. Incydentem, który zwiastował koniec znanego świata, była tajemnicza choroba papieża Hildebranta II. W maju 2041 roku biskup Rzymu przestał się pojawiać na oficjalnych spotkaniach, a jego osobisty lekarz Mario Visconti, zapytany o przyczynę absencji, oświadczył: papież cierpi na grypę układu pokarmowego. Jednak żadna grypa nie trwa 3 tygodnie, w każdym razie nie bez powikłań. Więc wkrótce grypa zamieniła się w zapalenie płuc, to przeszło w nieżyt kiszki stolcowej, zapalenie jądra lewego, potem prawego i tak dalej. Tajemniczości tej historii dodawał fakt, że Hildebrand oraz jego lekarz wzbraniali się przed wizytami innych medyków i nie zgadzali na hospitalizację. Gdyby ktoś wtedy uważniej czytał gazety, być może połączyłby dziwną chorobę papieża ze zniknięciem z posiedzeń zarządu firmy Exxon, George'a Rothschilda, prezesa tej szacownej korporacji, z ulotnieniem się z życia publicznego Frederika Hasenblata, szefa United